A w dni deszczowe też gra?
Tak.
Mieliśmy w historii Zamościa i ordynacji zamojskiej tak silne kobiety i takie charakterne, że dwie to w sumie rządziły ordynacją, mimo że nie powinny.
Panna Franciszka.
Trzy? No, ale to nie mówię o tym.
Dominika Lipska, przewodniczka.
Ale bo mamy eksperta, jak proszę Państwa, jakby się ktoś chciał jeszcze czegoś dopytać o kobietach, to tutaj za mną stoi ekspert, który napisał książkę o paniach zamojskich, także można też zasięgnąć fachowej opinii.
Książka się ukazała w bardzo małym nakładzie tutaj w Zamościu.
Agnieszka Lidia Płatek, autorka książki o paniach zamojskich.
Jest właśnie o żonach ordynatów zamojskich w formach gawędy. Jest dużo ciekawostek, a kobiety zamojskie są wyjątkowe. Ja czuję cały czas Zamość w sercu. Mam czasem wrażenie, że tak kawałek jestem zamościanką. To też jest część mojej historii rodzinnej i przez to jest mi jeszcze bliższe. A te wszystkie panie ordynatowe weszły w moją historię i może dzięki nim zrozumiałam bardziej siłę kobiety.
Proszę Państwa, jesteśmy na wystawie strojów historycznych, która przypomina historię twierdzy zamojskiej. Te stroje są od momentu, kiedy powstała twierdza, czyli od początku XVI wieku, końca XV wieku.
Jacek Bełz, przewodnik.
Ta najstarsza suknia po tych długich, rozkoszowanych rękawach. Widzimy, że Mieszka była bogata, bo stać ją na to, żeby treny się ciągnął za nią, żeby ta suknia się ciągnęła. Czyli stać ją na marnowanie materiału, który był wtedy bardzo, bardzo drogi. A co było najdroższym materiałem wtedy? Wszyscy mają to Państwo dzisiaj. Bawełna. Bawełna była jeszcze droższa niż jedwab. Jedwab był bardzo drogi, ale bawełna była jeszcze droższa. Byli szlachcice, którzy mieli delikatne wstawki bawełniane, bo udało się taki materiał pozyskać. Ta suknia, którą widzimy tutaj obok, jest już suknią z początku XVI wieku. Widzimy pięknie skrócony rękaw, talię, w związku z tym mamy już zarysowanie bioder. Tutaj mamy suknię już z połowy XVII wieku, czasy libertynizmu, czyli dekolty bardzo głębokie. I nie było to obraźliwe, ale proszę zwrócić uwagę, że wszystkie suknie są do samej ziemi. Bo dobrze szanująca się kobieta nie pokazywała ani kostek, ani łydek. Kiedy schodziła po schodach, to panowie byli proszeni o odwrócenie wzroku.
Strój sprawia, że przenosimy się w czasie. Jednym z wyjątkowych momentów, które pozwoliły mi wejść w świat pań ordynatowych, bardziej zrozumieć te kobiety i jeszcze bardziej wgłębić się i zaangażować w tę historię, był moment, kiedy miałam okazję nosić suknię pani ordynatowej. Nie oryginalną oczywiście. Jest to suknia szyta współcześnie przez koleżankę Dominikę Lipską z Zamościa. Jest to suknia z czasów carycy Katarzyny II, z połowy XVIII wieku. Tak jak nosiła ordynatowa Teresa Aniela, to jest ten moment w historii. Suknia w stylu francuskim. Nie widać tego najpiękniejszego akcentu, który jest taki płat materiału z tyłu na plecach przyszyty. Ale sam wygląd sukni, który zmusza kobietę, która to zakłada, do wyprostowania postaci, do przyjęcia pewnej postawy i specjalnego ułożenia rąk, no bo nie wiadomo co zrobić z rękami, jak tu ma się tak szeroko po bokach. Taki jest urok tej sukni. Jest to strój bogatej kobiety, która nie musi pracować i wszystko za nią jest robione prawie. Niemniej jednak poczułam się jak ordynatowa. Słowo ordynatowa ma takie bardzo skojarzenie z czymś wyjątkowym, kojarzącym się z bogactwem, władzą, sławą, wszelkiego rodzaju koneksjami i takim stylem życia z przepychem. Główną chyba taką przyczyną, dla których zaczęłam tą moją przygodę z paniami zamojskimi, była moja praca oraz to, że 2 lata mieszkałam w Zamościu, kończąc studium bibliotekarskie. Miałam przyjemność uczyć się w starych, pięknych, jeszcze nie wyremontowanych, tak jak już teraz, murach Akademii Zamojskiej. Potem po rozpoczęciu pracy zawodowej przez 10 lat pracowałam w szkole, ale później przeniosłam się do Stróży, gdzie zostałam dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej w Stróży Kolonii koło Kraśnika. I tam, w tym miejscu, okazało się, że jest przepiękny zabytek. Wtedy nie wiedziałam jeszcze nic o nim, ani nie miałam takiej świadomości, że jest to związane z historią zamojskich. Dopiero szukając informacji, dowiedziałam się, że trójkątna kaplica która powstała na planie trójkąta równobocznego, jest unikatowym obiektem na skalę europejską, ponieważ takich budynków, gdzie trójkąt jest widoczny w bryle, jest tylko 3 w Europie. I kiedy zaczęłam szukać informacji, kto wybudował, dlaczego, kiedy, z jakich pobudek, dotarłam do pierwszej pani Zamojskiej. I to do wyjątkowej kobiety, którą jej współcześni nazywali jaśnie wielmożną, nieznośną babą. Już sam ten tytuł tak mnie zaintrygował, że stwierdziłam, że ja muszę wiedzieć więcej. Poza tym historie rodzinne również miały wpływ na to. Dziadek od strony mojej mamy, mieszkający w Zwierzyńcu, pracował swego czasu w latach 20. XX wieku jako furman i woził różnego rodzaju towary w browarze zwierzynieckim u pana Zamojskiego. Więc wszystkie opowieści, które w rodzinie były przekazywane, potem zakiełkowały we mnie tym zainteresowaniem.
Otóż pierwszą żoną Jana Zamojskiego była Anna Osolińska. No to samo nazwisko Osoliński bardzo wiele nam mówi. Oni długo się nie nacieszyli sobą, dlatego że troszeczkę ponad rok po zawarciu małżeństwa Anna zmarła właśnie w gorączce popołogowej. No i tutaj Jan Zamojski bardzo mocno to przeżył, bo czasami jest takie pytanie, a 4 żony, to już pewnie tak było od sztancy, to tam byle następna, no nie. On był bardzo przywiązany, tak się przynajmniej wydaje, do każdej z nich. I tak naprawdę ciekawa historia, zanim Jan Zamojski poślubił Annę Osolińską, to smalił cholewki do Krystyny Radziwiłłówny. Tylko dlaczego wyszedł za Annę, nie za Krystynę, skoro do niej smalił cholewki? Dlatego, że w pewnym momencie, jak tam zaczął smalić te cholewki, to Radziwiłłowie tak popatrzyli, jak kto to jest ten Zamojski? Za wysokie progi na Zamojskiego nogi? Nie, 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 my się nie zgadzamy. De facto dostał czarną polewkę, no ale jak ta Anna zmarła, oczywiście czas żałoby przeszedł, on był młody, zdolny, jego kariera się rozwijała, a Krystyna była nadal... Nie, też zmarła. A Krystyna była wolna nadal. No więc on tam zaczął znowu smalić te cholewki tej Krystyny, a może tym razem. No i Radziwiłłowie tak powiedzieli, kurczę, no w sumie no, ma perspektywy gościu. On już robił karierę na dworze królewskim. No dobra, to my się zgadzamy. Ślub był bardzo huczny. Pewnie państwo czytaliście w liceum odprawę posłów greckich Kochanowskiego. Właśnie ta odprawa została zadedykowana państwu młodym Zamojskim w prezencie ślubnym i pierwszy i ostatni raz w XVI wieku odegrana. Dlaczego pierwszy i ostatni raz? Dlatego, że ona się ogólnie nie spodobała. Wynikało to nieoficjalnie z wydźwięku politycznego tego dzieła, a oficjalnie mówiono, że nie, bo to w ogóle słabe jest, bo Kochanowski zaburzył tą antyczną zasadę trzech jedności, czasu, miejsca i akcji, ale to była taka oficjalna wersja.
Druga żona pierwszego szanownego ordynata, czyli hetmana Jana Zamojskiego, czyli pani Krystyna z Radziwiłłów, nie bawiła się w żadną w politykę. Była młodziutką dziewczyną, która pragnęła szczęśliwego małżeństwa i kochającego męża. I to udało jej się uzyskać w życiu. Była bardzo kochana przez męża, co jest też ewenementem, bo dawał wszelkie dowody tej miłości. Była osobą obdarowywaną i uczuciem, i prezentami, więc jej życie wyglądało spokojnie. Ale za Krystyną stała jej rodzina, czyli Radziwiłłowie. Hetman widział korzyści ze związkami z rodziną Radziwiłłów. Około 2 lat małżeństwa z hetmanem były na pewno spokojnymi, bezpiecznymi, ale Krystyna nie odgrywała roli ordynatowej. Wtedy dopiero Zamość powstawał. Krystyna też nie miała pojęcia, jak mąż widzi dalej rozwój majątku. To był taki okres w historii, kiedy Krystyna cieszyła się tym, że mąż ją kocha. Do niej jako jedynej ze swoich 4 żon hetman pisał przepiękne listy i zawsze je tytułował Moje najmilsze serce. Do żadnej innej żony tak się nie zwracał. Czuł się dobrze u boku takiej kobiety, chociaż była bardzo młoda, ale na pewno była przygotowana do życia i do pełnienia roli pani domu, wysokiej osobistości. Niestety po 2 latach Krystyna, będąc w ciąży, zachorowała na gruźlicę, co było częste w tamtych czasach. Nawet hetman zabrał do Warszawy żonę, żeby tam się nią lekarze bardziej opiekowali. No i niestety Krystyna urodziła córeczkę, ale była tak osłabiona, że zmarła i dziecko również. Hetman bardzo to przeżył. Do końca swojego życia utrzymywał bliskie, przyjacielskie relacje z członkami rodziny Krystyny i były to relacje na tyle ważne, że pomagały mu w dalszej karierze politycznej i wzmacniały go. Radziwiłłowie również się nie odwrócili od hetmana. Pozostał częścią ich rodziny. Smutne to, ale gdyby Krystyna z Radziwiłłów urodziła syna i gdyby ten syn przeżył, to historia poszłaby w zupełnie innym kierunku. A tak pojawiła się na scenie wyjątkowa osoba, czyli bratanica samego króla, Batorego. Gryzelda, ponieważ pod takim imieniem jest znana w historii, naprawdę miała na imię Krystyna. Miała zaledwie 14 lat, jednak z pełnymi honorami pełniła funkcję pani domu i tak naprawdę to Gryzelda była pierwszą ordynatową, ponieważ wtedy ordynacja już powstała i hetman mógł dopiero powiedzieć, że jestem ordynatem, a to jest pani, żona i ordynatowa. Więc Gryzelda przez 7 lat małżeństwa wspaniale pełniła tę rolę. Ale znów los był okrutny dla hetmana, ponieważ dwie córeczki urodziły się martwe, a i sama Gryzelda zmarła w 21 wiośnie życia. I znów hetman został sam i bez potomka i w rozpaczy.
Stefan Batory jest to taki jeden z bardziej pozytywnie ocenianych, w zasadzie chyba najlepszym królem elekcyjnym, bo jako jedyny wywiązał się ze wszystkich zobowiązań elekcyjnych. Trochę dzięki Janowi Zamoyskiemu, trochę dzięki temu, że oni się bardzo dobrze wspierali i Jan Zamoyski był taką drugą osobą po królu. I pewnie Państwo słyszeliście, że Jan Zamoyski był kanclerzem wielkim koronnym i hetmanem wielkim koronnym i to właśnie dzięki Stefanowi Batoremu, którego powołał na te stanowiska. Natomiast po śmierci Gryzeldy Jan Zamoyski jeszcze raz się żeni, tym razem z Barbarą Tarnowską. To też bardzo znane, szczególnie w XVI-XVII wieku potężny ród Tarnowskich. Oni mieli bardzo dużo do powiedzenia w Rzeczypospolitej. No i rodzi się ten ukochany, długo wyczekiwany następca, syn, ten, który ma przejąć zamość i też ordynację zamojską. Ja o ordynacji zamojskiej Państwu zaraz opowiem troszeczkę szerzej i więcej. Barbarze się udaje przeżyć Jana Zamojskiego, gdyż Jan Zamojski umiera w 1605, a Barbara w 1610 roku, więc jeszcze trochę wychowuje po śmierci Jana Zamojskiego właśnie Tomasza. Ale do tego my wrócimy pewnie jeszcze, a ja zapraszam Państwa dalej. Trochę się przemieścimy.
Większość z pań zamojskich, z ordynatowych, była kochającymi żonami, matkami, wspierającymi swoich mężów i w większości można powiedzieć, że nie bardzo ich interesowała władza. Oczywiście od tej reguły są zawsze wyjątki.
No i ja już parokrotnie wymieniłam tą nazwę, ale Państwu nie wyjaśniłam, cóż to ta ordynacja jest. Otóż Jan Zamoyski w 1589 roku powołał ją do istnienia i ordynacja to jest taki szczególny rodzaj majątku, który jest niepodzielny, skoro niepodzielny to dziedziczony przez jedną osobę i zawsze był to mężczyzna. Kobiety były wyłączone z dziedziczenia ordynacji, no i w sumie dzisiaj mamy takie kobiece zwiedzanie, a ja mówię o czymś, z czego były kobiety wyłączone. No teoretycznie były. Praktycznie też, ale tak nie do końca. Dlatego, że trzeba Państwu wiedzieć, że jeżeli chodzi o polskie prawo, to ono było w dawnych czasach dla kobiet takie całkiem liberalne. O wiele lepsze niż w innych krajach europejskich. Dlatego, że czy w Anglii, czy we Francji kobieta nie mogła sama decydować o swoim majątku. W Polsce to nie było problemu. Ordynacja była wyjątkiem, ale każdy inny majątek kobieta mogła odziedziczyć, mogła zapisać innej kobiecie. Nikt nie kwestionował tego prawa własności. Tak jak mówię, ordynacja była wyjątkiem. Gdyby się tak zdarzyło, że absolutnie wszyscy męscy potomkowie by wyginęli, to konstytucja ordynacji również dopuszczała to, żeby kobieta została ordynatem. Ale to naprawdę musieliby wszyscy tam w męskiej linii wymrzeć, czy nie być ich po prostu. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, konstytucja ordynacji zezwalała na to, żeby kobieta rządziła ordynacją na przykład w imieniu małoletniego syna. A żeby zostać ordynatem, to trzeba by mieć ukończone 30 lat. No i proszę Państwa, trzecia rzecz. Mieliśmy w historii Zamościa i ordynacji zamojskiej tak silne kobiety i takie charakterne, że dwie to w sumie rządziły ordynacją, mimo że nie powinny. Ale do tego jeszcze trzy.
Panna Franciszka.
Marysieńka przybyła do Polski z dworem królowej Ludwiki Marii Gonzagi jako 4-letnia dziewczynka. To była w ogóle podobnież ulubiona dwórka królowej, później trochę podrosła i królowa odesłała ją do Francji na kształcenie. Wyrosła, wypiękniała i wróciła do Rzeczypospolitej. Zachwyciła cały polski dwór, a w zasadzie jego męską część. No i w tej męskiej części podobnież miał się znaleźć król Jan Kazimierz. A że królowa Ludwika Maria Gonzaga nie była pierwszej młodości, no i zaczęła być o swoją dwórkę zazdrosna. No i zaczęła się tak zastanawiać, jakby tu się tej swojej ukochanej dwórki pozbyć i co wymyśliła? Małżeństwo. Spadł jej do głowy Jan sobie pan Zamoyski. Po pierwsze był bogaty, po drugie był bogaty, po trzecie był bogaty, a po czwarte nie lubił Warszawy. I to pewnie przeważyło. Zaczęła robić podchody do Jana sobie pana, on w zasadzie z miejsca się zgodził, bo był wielkim miłośnikiem kultury francuskiej, wszystkiego co francuskie i francuskich kobiet. Marysieńka już tak zachwycona nie była, bo ona miała tam 16 lat, on ponad 30, więc dla niej był strasznie stary. Ale w sumie jak zobaczyła, jakie piękne suknie, futra i klejnoty od niego trzymała, to z miejsca się w nim zakochała, no i oczywiście do ślubu doszło. Sobie pan Zamoyski specjalnie dla Marysieńki odprawił z Zamościa cały harem pań. Marysieńka z kolei na cześć sobie pana nauczyła się pić wino, bo on był wielkim miłośnikiem tego trunku, Marysieńka niekoniecznie, no ale stwierdziła, że czego się nie robi dla nowego męża. Czterokrotnie była w ciąży, natomiast żadne z dzieci nie przeżyło do wieku dorosłego. Najdłużej żyła córka Katarzyna, która zmarła w wieku 2 lat. Syn tak długo oczekiwany niestety urodził się martwy, więc nie oszczędzał los Marysieńki i sobie pana. Sobie pan w pewnym momencie się nią znudził, wrócił do tego swojego haremu, rzadko kiedy był w domu. Na domiar złego do Zamoyskiego wprowadziła się jego siostra, Gryzelda. Po śmierci Jeremiego Wiśniewieckiego, ona była w takiej ciężkiej sytuacji finansowej, bo oni stracili część ogromnego majątku w okresie powstań kozackich. Sobie pan zaproponował Gryzeldzie, żeby zamieszkała razem z nim w Zamościu i ona to bardzo chętnie uczyniła. Gryzelda to była taka kobieta z charakterem. Marysieńka też to była kobieta z charakterem, to się nie mogło udać. I o ile Marysieńka do pewnego momentu lubiła nawet Gryzeldę, nawet jej dziecko dawała pod opiekę, to od pewnego momentu się strasznie przestały lubić. Marysieńka w ogóle zaczęła szukać jakichś nowych znajomości i odnowiła znajomość z młodym, przystojnym i przede wszystkim zainteresowanym Janem Sobieskim. Nie nawiązali od razu romansu, bardziej taka trochę przyjaźń, ale z biegiem czasu zaczęli ze sobą romansować, no i zaczęli pisać do siebie szyfrem. No i w tych szyfrowanych listach Marysieńka to była Astrea, Sobieski to był Celadon, Miłość to były pomarańcza, Jan sobie pan Zamoyski to była makrela albo fujara. Z kolei Gryzelda to była basetla albo brytwanna. Koniec końców, w pewnym momencie była już tak strasznie zdenerwowana, zirytowana tą całą sytuacją, że spakowała się, pojechała do Warszawy, do króla i królowej i podobnież zaczęła się starać o unieważnienie małżeństwa, żeby król jej w tym pomógł. Natomiast był to rok 1665. Król któregoś dnia wezwał Marysieńkę na audiencję i miał jej pod nogi rzucić list i powiedzieć: masz rozwodu, którego chciałaś. W liście tym była informacja, że parę dni wcześniej Jan sobie pan Zamoyski zmarł. I proszę sobie wyobraź, że Marysieńka nie wytrzymała roku żałoby, 6 tygodni później była żoną Sobieskiego. Był to cichy, tajny ślub, ale jak to zwykle bywa z tajnymi informacjami, historia obiegła całą Rzeczypospolitą i trafiła do pałacu, do Gryzeldy oczywiście. Marysieńka już jako pani Sobieska postanowiła zawalczyć o ordynację, bo przecież jej się należy. Spakowała się, ruszyła w czarnej oczywiście sukni z czarnym żałobnym welonem do Zamościa i gdy dowiedziała się o tym Gryzelda, to kazała jej zamknąć bramy przed nosem i przesłała jej jedno zdanie, które przytacza Bazylii Rudomicz: nie byłaś memu bratu żoną za życia, nie będziesz też po śmierci. Marysieńka podobno się tak wściekła, podarła na sobie tą szatę, zrzuciła welon i wróciła do Warszawy, ale nie odpuściła. W swoim testamencie Jan sobie pan Zamoyski zapisał ordynację zamojską swojemu kuzynowi, Zdzisławowi Zamoyskiemu, ewentualnie jego synowi Marcinowi. Wszystko resztę pozostałe, co posiadał, zapisał Gryzeldzie, a o Marysieńce napisał, że no tak, to była dobra kobieta. Także w ciężkiej sytuacji ją zostawił. Chociaż intercyza ślubna przewidywała jakąś tam sumę pieniędzy dla niej. No i głównie o to Marysieńka zaczęła się awanturować, procesować. I proszę Państwa, sytuacja stała się tak napięta, bo Gryzelda sobie zamarzyła, że przejmie ordynację zamojską, no bo jak wszystko, to wszystko. Nie chciała tutaj Zdzisława Zamojskiego wpuścić. Później tak odpuściła i stwierdziła, to może wyjdę za mąż. No to wtedy ktoś jej tego Zdzisława otruł. Rządziła Zamościem w zasadzie do swojej śmierci w 1672 roku. Ale proszę Państwa, tak naprawdę wybuchła cała wojna o ordynację.
Okazało się, że miałam dużo szczęścia, ponieważ odnalazłam na stronach internetowych zapiski z lat 20. XX wieku w czasopiśmie TK Zamojska, gdzie pan Ludwik Glatman napisał długi bardzo tekst Spór o ordynację. I tam dopiero zobaczyłam właściwy charakter mojej pani ordynatowej, która zbudowała kaplicę w Stróży. Jej mość pani Teresa Aniela Zmichowskich-Zamojska była drugą żoną 7. ordynata Tomasza Antoniego. Od niej zaczęła się moja przygoda i historia z paniami Zamojskimi. Dlatego do niej będę mieć szczególny sentyment, chociaż nie zapisała się złotymi bardzo zgłoskami, ale pozostawiła po sobie dużo dobrego. Na przykład kult Jana Nepomucena na naszym terenie, na Zamojszczyźnie, to jest jej zasługa. Jej i jej męża, Tomasza Antoniego. Pani Teresa miała wielki sentyment do świętego Kajetana i również, gdzie tylko mogła, propagowała jego kult. W historii ordynacji weszła dosyć burzliwie, ponieważ sama zakręciła się koło owdowiałego pana Tomasza Antoniego, także ten pojął ją w dożywotnie małżeństwo. Tak Glatman powiada. Prawdopodobnie pani Teresa była już dwukrotną mężatką. Świetnie zaczęła swoje małżeństwo, ponieważ w odpowiednim czasie po ślubie urodziła syna, Klemensa Jerzego Zamojskiego, przyszłego ósmego ordynata. A ponieważ była żoną i matką sukcesora, więc mogła w ordynacji praktycznie wszystko. Bardzo lubiła się stroić, mąż nie odmówił jej niczego. Był zachwycony, a ona to świetnie wykorzystywała. Pani Teresa byłaby dzisiaj świetnym wzorem i przykładem dla inspektorów nadzoru budowlanego. Tomasz Antoni dobrze zrobił, że pozwolił żonie na kontrolowanie swoich poczynań budowlanych. Pani Teresa bowiem była fundatorką wielu różnorodnych budynków, obiektów, nie tylko sakralnych. Pałac w Klemensowie wybudowała dla swojego syna z radości, że urodził się Klemens, został Klemensów. Sama pilnowała dostaw materiałów, pilnowała jakości tychże materiałów. Sama zawierała umowy z robotnikami, z majstrami. Oczywiście musiała wszystkiego pilnować, a że bardzo lubiła podróżować, więc nie stanowiło to problemu. Wszędzie bywała, wszędzie jej było pełno. Najczęściej jeździła do Drezna, oczywiście na dwór królewski. Także musiała być w stróży, musiała być nad stawami i musiało ją to miejsce na tyle urzec, że postanowiła tutaj wybudować kaplicę z prośbą o zdrowie dla swojego syna. Oczywiście z mężem fundowali różnego rodzaju budynki sakralne, gdyż tak stanowiły zapisy statutów ordynackich. Bogactwo chyba troszeczkę zawróciło w głowie młodej i pięknej kobiecie, ponieważ miała apetyt na więcej. Mąż, dopóki było wszystko w porządku, było dobrze. Ale z biegiem czasu pan Tomasz Antoni zaczął mieć problemy zdrowotne, ponieważ żona zaczęła się troszkę szarogęsić.
Jak mówiąc państwu, że dwie były ordynatami panie zamojskie, takie, które rzeczywiście rządziły ordynacją nie w imieniu swojego syna, tylko same chciało. Ale Agnieszka powiedziała, że trzy, a myśmy koniec końców razem doszły, że cztery, tak ogólnie. Dlatego, że rządziła też w imieniu małoletniego syna Barbara Tarnowska, ta żona tego Jana Zamojskiego, którego mamy tutaj na pomniku, czyli matka Tomasza Zamojskiego, drugiego ordynata i rzeczywiście jeszcze Anna Franciszka z Gnińskich Zamojska, żona Marcina Zamojskiego, która również w imieniu swojego małoletniego syna rządziła. Także okazało się, że ani jedna, ani druga nie miała racji. Ale ustaliłyśmy już tak, że już teraz myślę, że odpowiednią wersję państwu przekazałyśmy.
Sytuacja z 1750 roku, kiedyż to pani Teresa jeszcze całkiem piękna i młoda, wystarała się u króla Augusta, te znajomości w Dreźnie dużo zrobiły, wystarała się o dokument. Ten reskrypt mówił, że wobec starości, w cudzysłowie, Tomasz Antoni wcale nie był wtedy stary, wobec starości i choroby, też nie wiadomo, czy do końca był chory, no może był osłabiony, ale żeby już go tak wpędzać w chorobę, to chyba troszkę przesadziła Teresa. Niemniej król nie miał tego świadomości i podpisał to, co Teresa chciała, że w razie starości i choroby pana Tomasza Antoniego, pani Teresa Zmiechowskich-Zamojska przejmuje pieczę nad wychowaniem małoletniego Klemensa oraz majątkiem ordynacji. Wszystko postawiła na głowie. Oczywiście bracia Tomasza Antoniego, Jan Jakub oraz Andrzej Hieronim zaprotestowali. I wybuchła walka o ordynację. Teresa bardzo chciała sama rządzić. Miała lekkie pióro, potrafiła dużo pisać. I dużo pisała, uskarżając się na wielką biedę, ponieważ jak wiadomo pióro jest ostrzejsze od miecza. Tą wojnę wygrała. A pan Tomasz Antoni nie przetrzymał tego. Tomasz Antoni zmarł w 1751 roku. I Teresa, choć jej naprawdę mało brakowało, żeby przejęła władzę nad ordynacją, nic jej z tego nie wyszło. Młody Klemens wyjechał na nauki, a Teresa przez kilka lat musiała zadowolić się tytułem matki przyszłego ordynata. Jednak po kilku latach, kiedy młody ordynat dorósł, ale wciąż nie miał jeszcze 30 lat tych przepisowych, statutowych, żeby objąć pieczę nad majątkiem, pani Teresa wystarała się na dworze w Dreźnie o dokument, który pozwalał Klemensowi przejąć ordynację w wieku 22 lat. Mamusia ożeniła syna z księżniczką Czartoryską z Korca i przez 7 lat żyła wygodnie u boku syna. Szkoda, że nie wiemy, jaką była teściową. Matką na pewno była i kochającą, i troskliwą. Powinna sobie pogratulować, bo Klemens był dobrym ordynatem, chociaż tylko kilka lat był zarządcą majątku. Jednak zakładał i fabryki, więc radził sobie dobrze. Klemens był chorowity od dzieciństwa. Matka na pewno używała wszystkich sposobów, żeby tylko poprawić jego stan zdrowia. No niestety nie udawało się. Klemens Jerzy Zamoyski zmarł na konwulsję. Teresa zniknęła z kart historii kilka lat po śmierci swojego syna. Niemniej pozostało po niej kilka precjozów w kolegiacie, nasza piękna kaplica w Stróży, no i pałac w Klemensowie.
Proszę Państwa, to wybuchła cała wojna o ordynację, bo to nie tylko Sobiescy z Marysieńką, nie tylko Wiśniowieccy z Gryzeldą, nie tylko Zamojscy, najpierw z Zdzisławem, później z Marcinem Zamojskimi, ale także i koniec Polscy. Wojna trwa prawie 10 lat i dopiero kres tej wojny o ordynację dał rok 1674, kiedy królem zostaje Jan Sobieski. Jedną ze swoich pierwszych decyzji jako nowy król podejmuje właśnie w sprawie ordynacji. Można by było przypuszczać, że przekazuje tą ordynację Marysieńce, ale nie. Okazuje się, proszę Państwa, że zwycięża męska przyjaźń, bo Jan Sobieski i Marcin Zamoyski są przyjaciółmi. Jan Sobieski wzywa Marcina na rozmowę i mówi do niego tak. Z koniec polskimi sobie świetnie w polu poradziłeś. Gryzelda nie żyje. Ja Marysieńkę biorę na siebie, w sensie przenośnym i dosłownym. Ordynacja jest twoja. I tak, proszę Państwa, Marcin Zamoyski zostaje czwartym ordynatem i ta linia ordynatów trwa do dnia dzisiejszego, bo we współczesnym Zamościu również mieszka Marcin Zamoyski i jest to potomek tego Marcina Zamoyskiego, czwartego ordynata właśnie. Marcin Zamoyski sam jest synem 16. ostatniego ordynata Zamoyskiego, dlatego że starsza młodzież może kojarzy, że kres takim majątkom, nie tylko ordynacją, ale także ogólnie majątkom arystokracji dał 1944 rok, dekret PKWN-u o reformie rolnej, kiedy zabrano te majątki i wtedy ordynat 16 przestał być 16 ordynatem, przynajmniej oficjalnie, bo już w wolnej Polsce jako ostatni ordynat był bardzo często tytułowany tak czysto honorowo, a jego syn Marcin, co ciekawe, jeszcze parę lat temu rządził Zamościem. Także historia w pozytywny sposób w Zamościu zachichotało, bo zmienił się czas, zmienił się ustrój, zmieniły się obyczaje, a Zamościem nadal rządził Zamoyski. Teraz już nie rządzi, ale mieszka, więc jest to chyba jedyne miejsce w Polsce, gdzie w mieście mieszkają potomkowie założyciela miasta.
Ogromny sentyment, do tego się muszę przyznać, mam do ostatniej ordynatowej, do pani Róży. W jednym z opracowań, w starym takim artykule z gazety, które gdzieś znalazłam, jest zdjęcie pani ordynatowej, czarno-białe. Niemniej na tym zdjęciu pani Róża mi troszkę przypomina moją mamę. Może dlatego mam ten sentyment, ale drugim aspektem tego sentymentu jest to, że moja mama znała panią Różę z opowieści, że tam w Zwierzyńcu była taka dobra pani, która chodziła i jak była wojna, to bardzo pomagała dzieciom i uratowała dzieci z obozu i nosiła jeść. Mama to traktowała jak bajkę. A babcia Janina opowiadała to mojej mamie jako coś, co widziała i słyszała, ponieważ babcia pochodziła ze Zwierzyńca. Więc moja mama, córka woźnicy w browarze zwierzynieckim, kiedy ja jej zaczęłam opowiadać to, co wiedziałam, że zaczęłam pisać i tak dalej, to moja mama była bardzo wzruszona, powiedziała, że w życiu sobie nie wyobrażała, że to może nie być bajka, tylko tak rzeczywiście było i że ja teraz o tym piszę. Ten Zwierzyniec też jest zawsze w moim sercu, bo część rodziny od strony mamy spoczywa na tamtejszym cmentarzu. Dla mnie natomiast było to odnalezienie swoich korzeni, zrozumienie bardziej skąd pochodzę, skąd ta moja rodzina od strony mamy jest. I to wszystko jeszcze bardziej mnie związało z tą historią. I mając świadomość, że babcia opowiadała to mamie, potem mama opowiadała mi zupełnie nie mając świadomości, że ja za jakiś czas kiedyś tam będę o tym pisać. Historia zatoczyła koło. W roku 2013, kiedy przypadała setna rocznica urodzin pani Róży, pisząc wówczas artykuł do Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego, zaproszono mnie na uroczystości w gimnazjum w Zwierzyńcu, które nosiło imię pani Róży Zamojskiej. Miałam okazję poznać osobiście i pana Marcina, i wszystkie siostry, cztery siostry, czyli wszystkie dzieci pani Róży i Jana Zamojskich. Potem jeszcze kilkukrotnie rozmawiałam przez telefon z panią Marią, obecnie Ponińską, drugą córką w kolejności, pani Róży. Więc od niej dużo się dowiedziałam takich rzeczy domowych, jak mama robiła przetwory, piekła ciasto. Róża urodziła się w rodzinie, w której bycie Polakiem oznaczało powód do dumy, ale jednocześnie było to poczucie obowiązku. Wychowała się w bardzo szczęśliwej i zżytej rodzinie, bardzo aktywnym dzieciństwie. Pływała kajakiem, potrafiła prowadzić bryczkę, wygrywała zawody. Razem z matką i siostrami prowadziła hodowlę owczarka. Miała bardzo pięknie ukształtowany charakter. Była osobą prostolinijną, odważną, opanowaną. Wiedziała, co jest ważne i trzymała się swoich zasad. Więzi rodzinne były zawsze na pierwszym miejscu. Kiedy wybuchła wojna, kiedy zaczęły się akcje wysiedleńcze, to wtedy Róża pokazała całe piękno swojego charakteru i w ogóle swojej osoby jako człowieka. Jan z Różą opracowali całą procedurę odzyskiwania dzieci z obozu. Ci wszyscy, którym Róża pomagała, nazwali ją aniołem dobroci.
My tu mamy jeszcze taką inną suknię. To jest tak zwana tiurniura, czyli kaczy kuperek z tyłu. My się śmiejemy, że to nie Kardashianka jest pierwsza, czy J.Lo, tylko już w XIX wieku panie pokazywały, że mają duże biodra poprzez wepchnięcie sobie poduszki w odpowiednie miejsce, żeby to odpowiednio wydłużyć. Tutaj mamy suknię już z początku wieku XX, kiedy dominowała moda na piękną talię. Jak piękną talię? Talia osy, żeby objąć to w ten sposób. Podobno to czasami się udawało. Panie wiedzą, jakie cudowne są gorseciki, prawda? Dociskano. To kobiety biedne się dusiły, no ale czegoś się nie robi dla mody. Nawet do dzisiaj, prawda? Tutaj mamy już suknię lata 20.
Pani Róża zamyka poczet ordynatowych, ale wszystkie one, począwszy od Anny, pierwszej żony hetmana Zamoyskiego, wszystkie one przepięknie spinają całą historię rodu Zamoyskich. Gdyby nie one, ten ród nie przetrwałby do dzisiaj. Były kobietami z krwi i kości, miały swoje charaktery i charakterki, osobowość, niektóre były tylko żonami przy mężach, a niektóre chciały być pełnoprawnymi ordynatami wręcz nawet. Niemniej jednak zawsze ten wpływ tej piękniejszej części był nie do przecenienia, więc nie można o nich zapominać. Trzeba im oddać szacunek i pamięć, bo bez nich historia ordynacji jest naprawdę niepełna.
Katedra, którą mamy za plecami. Jest to też najważniejszy kościół dla rodziny Zamoyskich, dlatego że w kryptach pod południową nawą są pochowani wszyscy zamojscy ordynaci i niektóre ordynatowe. Różnie to bywało, dlatego że jeżeli chodzi o ordynatów, to bez wyjątku. Czy ordynat umierał w Zamościu, w Warszawie czy w Sanremo, to zawsze jego doczesne szczątki były przywożone do Zamościa i chowane w kryptach pod katedrą. Różnie natomiast z tymi żonami, bo na przykład w kryptach spoczywa Katarzyna z Ostrowskich Zamojska, żona Tomasza Zamojskiego, w ogóle Katarzynie to katedra podobnież zawdzięcza ocalenie. Zresztą jest taka historia, którą zresztą przytoczył, udzielając wywiadu Jan Zamoyski, 16 ordynat. W 1920 roku, wiecie Państwo, mamy tą wojnę polsko-bolszewicką i taka największa bitwa na tym terenie odbyła się pod Komarowem. Natomiast tutaj też Zamość zaatakował jakiś taki zwiad bolszewicki i niestety wpadli do Zamościa przez bramę Szczebrzeską, która jest tam właśnie przy katedrze. Katedra była otwarta. Na nieszczęście były otwarte też podziemia i wpadli do podziemi. Zaczęli rabować, co się dało, przewracać trumny z ciałami Zamoyskich, wyciągać relikwiarze z kaplicy relikwii, bo to było takie, wiecie Państwo, jak trochę szkatuły im to się skojarzyło, myśleli, że tam są jakieś klejnoty. Jak zobaczyli, że nie, że kości, to zaczęli to wściekli, porzucali po całej katedrze. I pewnie byłoby o wiele gorzej niż było, gdyby nie to, że dowódca tego zwiadu gdzieś spod jakiejś trumny wyciągnął taki gąsior i stwierdził, że to pewnie jest jakieś wino mszalne zacne. Ściął szyjkę tego gąsiora szablą, coś zagulgotało, buchnęło, padł trupem. Oni się tak wystraszyli, że uciekli i dzięki temu tak naprawdę wiele rzeczy się mimo wszystko zachowało. Co się stało? Trzeba Państwu wiedzieć, że w XVII wieku Zamoyscy byli balsamowani i to była urna z wnętrznościami Katarzyny z Ostrowskiej Zamojskiej, więc de facto Katarzyna uratowała zamojską katedrę.